Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. W dzisiejszym odcinku Po prostu Wschód porozmawiamy o tym, jak rosyjską agresję na Ukrainę widzą Chiny i ich media. Tradycyjnie na początku dziękuję wszystkim, którzy wspierają mój podcast na Zrzutce i Patronite, szczególnie Mar, Norbertowi, Karolowi i Marzenie, którzy przedłużyli bądź rozpoczęli wsparcie dla Po prostu Wschód. Zachęcam też do śledzenia moich mediów społecznościowych i słuchania muzyki w Radiu Wschód na Spotify.
Звірі вороги, та нам хижі не страшні, в нас є воля і пісні, а ти спи.
Moim gościem jest Justyna Szczudlik z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Często powtarzamy, że Pekin zachowuje neutralność wobec rosyjskiej agresji. Ja bym to nazwał raczej życzliwą neutralnością, bo zdecydowany sprzeciw Chin na pewno by utrudnił Rosjanom prowadzenie działań zbrojnych. Niemniej jednak powstaje pytanie, jaki przekaz dotyczący tego konfliktu prezentują chińskie media? Może na początku powiedzmy o tym, jaki to jest przekaz na użytek wewnętrzny, chiński.
Znaczy ja może zaczęłabym od tego, że ja się nie zgadzam z panem, że Chiny prezentują życzliwą neutralność, jeśli chodzi o Rosję. Ja jestem zdania odmiennego. Ja po prostu uważam, że Chiny w otwarty sposób wspierają Rosję przed agresją i po agresji, więc ja tej neutralności nie widzę. To znaczy Chińczycy zdecydowanie próbują, znaczy kreują taki przekaz, który jest bardzo taki ogólny, niejasny, żebyśmy my jako powiedzmy Zachód wpadli w tą chińską pułapkę, że Chińczycy są neutralni, a nie są.
To może wyjaśnimy, dlaczego pani zdaniem oni nie są neutralni, bo mi chodziło o tą właśnie taka życzliwa neutralność w ten sposób, że oni jakby przyzwalają na ten konflikt, tak? Nie zgłaszają sprzeciwu.
Nie zgłaszają sprzeciwu, to znaczy nie potępiają Rosji, to jak gdyby jest jasne, natomiast z drugiej strony też nie wspierają otwarcie Ukrainy, to znaczy nie mówią, że Ukraina dobrze, że walczy przeciwko najeźdźcy, że Ukraina dąży do tego, żeby zachować niepodległość, suwerenność, integralność terytorialną, więc to, że nie potępiają Rosji i to, że nie wspierają Ukrainy otwarcie, moim zdaniem jest najlepszym dowodem na to, że wspierają Rosję w zasadzie otwarcie. Wracając do tego pana pytania o tą narrację, ja przyznam się szczerze, że ja głównie śledzę narrację oficjalną, nie media, czy media społecznościowe, czy tylko głównie narrację oficjalną, to znaczy wszystko to, co się pojawia na stronach, nie wiem, MSZ-u chińskiego, Zhenminjipao, czyli głównego, najważniejszego dziennika, czyli organu prasowego Komunistycznej Partii Chin, czyli wszystkie oficjalne wypowiedzi Xi Jinpinga, Wang Yi, czy ministra spraw zagranicznych, premiera, czy konferencje prasowe rzeczników MSZ-u. I jeżeli się dokładnie przeczyta po chińsku, co Chińczycy mówią, bardzo dokładnie, zdanie w zdanie, znak w znak, to widać, że to jest wsparcie Rosji otwarte. To, że nam się wydaje, że Chińczycy są neutralni bądź życzliwie neutralni, często wynika z tego, że my właśnie nadinterpretujemy bądź te tłumaczenia chińskich przekazów są niedokładne. Ponieważ w zasadzie w żadnym miejscu, w oficjalnym przekazie, przykładowo, Chińczycy nie mówią otwartym, jasnym tekstem, zdaniem, że wspierają integralność terytorialną, suwerenność i niepodległość Ukrainy. Mówią to bardzo naokoło. Mówią, że należy wspierać, czy też respektujemy suwerenność, niepodległość i integralność terytorialną wszystkich państw. Ukraina tam nie pada jako Ukraina. Ukraina nie pada też w tych wypowiedziach jako Ukraina kropka, znaczy państwo Ukraina. Zazwyczaj Ukraina jest przedstawiana jako przymiotnik. Ukraiński kryzys, ukraiński konflikt, ukraińska sprawa. Natomiast Rosja, gdyby patrząc w drugą stronę, pojawia się jako Rosja. Rosja jako państwo niepodległe, suwerenne, które powinno bronić swoich interesów. I to jest moim zdaniem najlepszy dowód na to, że Chińczycy otwarcie popierają Rosję. Też w zasadzie można powiedzieć, że jeżeli mówią Chińczycy o Ukrainie, to na przykład ona nie mówią, że Ukraina padła ofiarą agresji, a jeżeli już agresji, to nie rosyjskiej. Że ewentualnie to, że co się dzieje na Ukrainie swoją drogą, też nie mówią, że tam jest wojna, otwartym tekstem, chińskimi dwoma znakami, dżanczen, że tam jest wojna, tylko że jest właśnie jakiś konflikt, że ewentualnie Ukraina jest ofiarą jakiegoś takiego wymyślonego przez Zachód czy Amerykanów planu, żeby osłabić Rosję i że ta Ukraina, która chce wstąpić do zachodnich struktur, do Unii Europejskiej czy do NATO, ona nie robi tego sama, nie podejmuje sama decyzji, że tam chce wstąpić, tylko jak gdyby robi to pod presją Stanów Zjednoczonych, że to Stany Zjednoczone czy Zachód tak ciągną tą Ukrainę, żeby ona się znalazła w tych strukturach zachodnich. Więc jak gdyby ona jest ewentualnie ofiarą, ale jakiegoś takiego planu państw zachodnich po to, żeby za pomocą Ukrainy jako takiego narzędzia osłabiać Rosję. Więc w tym sensie ja po prostu nie widzę tej neutralności chińskiej po prostu.
A na ile pani zdaniem ta narracja, o której pani mówiła, jest kopią rosyjską, a na ile jest to po prostu własna chińska wizja świata, która pokrywa się z tą wizją rosyjską? Bo właściwie to, co pani mówi, czyli wciąganie na siłę Ukrainy, no to jest to samo, co słyszymy z rosyjskich mediów.
To znaczy ja bym powiedziała, że częściowo to jest kopiowanie propagandy i dezinformacji rosyjskiej, a częściowo nie, dlatego że Chińczycy nie posuwają się też w tej swojej narracji i w tym dyskursie o wojnie czy o rosyjskiej agresji do tego, do czego posuwa się Rosja. Ponieważ w chińskich wypowiedziach tych oficjalnych, bo jak mówię, tą oficjalną głównie śledzę, w zasadzie nie pojawia się te takie ekstremalne już narracje rosyjskie o denazyfikacji, o nazistach, o faszystach. To się nie pojawia. Więc w tym sensie to się mówimy o odmiennej narracji od rosyjskiej. Też na przykład, jeżeli mieliśmy sytuację zbrodni w Buczy, kiedy Rosjanie powiedzieli, to co widzimy, to nie są ciała, tylko tam są aktorzy, to jest jakiś sfilmowany teatr, to Chińczycy mówią, tak, to jest zbrodnia, tylko my musimy zbadać, kto tą zbrodnię popełnił, więc tutaj nie ma 1:1, natomiast są oczywiście te elementy narracji, które są 1:1, że to Zachód jest odpowiedzialny, że to NATO się nawet nie tyle rozszerza, czy jest ekspansja NATO na wschód, więc Rosja się musi bronić. Bardzo dobrym przykładem takiego powielania 1:1 narracji rosyjskiej jest kwestia tych rzekomych laboratoriów amerykańskich na terenie Ukrainy, które się tam broń biologiczną rozwijają i tam są jakieś wirusy, bakterie, które tam są składowane. Jak na przykład czytałam wypowiedzi rzeczników MSZ-u chińskiego i teksty opublikowane w prasie tej takiej już takiej stricte partyjnej, oficjalnej, to jest w zasadzie tłumaczenie rosyjskich tekstów. Więc w tym sensie to jest 1:1, że tam Amerykanie rozwijają tą broń, którą chcą użyć do celów wojskowych i tak dalej. Więc i dlatego mam wrażenie, że ta narracja w niektórych tematach jest 1:1, a w niektórych nie. I to mam wrażenie właśnie stwarza wrażenie, że Chiny są w pewnym sensie neutralne, czy życzliwie neutralne. Po co? No jednak Chińczycy chcą właśnie stwarzać wrażenie, że są neutralne, żeby sobie zupełnie tych relacji z Zachodem nie popsuć. I my wpadamy w taką pułapkę. Najlepszym moim zdaniem dowodem ostatnio są te, to, żeby się tak podniecamy, powiedzmy, na Zachodzie, też niektórzy przywódcy zachodni, że Chińczycy, co Chińczycy mówią o groźbach użycia broni jądrowej przez Putina, że Chińczycy stoją po stronie Zachodu, że Chińczycy potępili Putina, że Chińczycy nacisnęli na Putina i tak dalej, co moim zdaniem jest nieprawdą, ponieważ jak się dokładnie przeczyta zdanie w zdanie, co Chińczycy mówią o straszeniu użyciem broni jądrowej. W żadnym miejscu nie pada tam słowo Rosja, w żadnym miejscu nie pada tam słowo Putin. Są to bardzo ogólne zdania, że są przeciwne użyciu broni jądrowej. Okej. I mam też wrażenie, że w zasadzie to też jest ewentualne przygotowanie się do sytuacji, kiedy by Putin jednak użył tej broni, dlatego że pojawiały się artykuły właśnie w Rzenmierzy Pao, czy w Dzienniku Ludowym, tym takim najważniejszym, w organie prasowym Komunistycznej Partii Chin, artykuły mówiące o tym, że Rosja nie użyje pierwsza broni jądrowej, że ona użyje, jeżeli będzie musiała się bronić, takie trochę na wszelki wypadek wybielanie Rosji, jeżeli by tej broni użyła. Więc po prostu jak się dokładnie czyta to, co Chińczycy mówią oficjalnie, po prostu moim zdaniem jest to otwarte wspieranie Rosji, a my w pewnym sensie trochę wpadamy w tą pułapkę, ponieważ cały czas mamy wrażenie i chcemy wierzyć, że Chiny nie są jak Rosja, że Chiny są inne niż Rosja. Więc to jest takie moje przeświadczenie, czytając, co Chińczycy piszą i mówią.
Jeszcze zaraz trochę o tym porozmawiamy, ale chciałem wrócić jeszcze do tego przekazu moskiewskiego, przekazu rosyjskiego. Rosjanie bardzo chętnie, Putin, Ławrow, bardzo chętnie mówią o tym, że tutaj Rosja walczy o to, żeby nie było jednobiegunowego świata, tak, z tymi potężnymi Stanami Zjednoczonymi. I tak mi się wydaje przynajmniej, że ta narracja powinna Chinom się bardzo podobać. Czy ona znajduje poklask w Pekinie?
Tak, ona się zdecydowanie podoba Chińczykom i to, że Chińczycy mówią, że powodem ukraińskiego kryzysu, mówiąc już po chińsku, nie że rosyjskiej agresji, ukraińskiego kryzysu, jest Zachód. I w zasadzie moim zdaniem to jest jak gdyby to główne spoiwo, ten główny taki klej, który skleja Chiny z Rosją i to jest przyczyna, dla której właśnie Chiny popierają Rosję, jest właśnie ten antyamerykański czy antyzachodni sentyment. To, są demokratyczne Stany Zjednoczone, demokratyczny Zachód, sam fakt, że Zachód jest demokratyczny i układ międzynarodowy jest oparty na tym takim powiedzmy amerykańsko-centrycznym pojęciu prawa międzynarodowego, to jak gdyby jest egzystencjalnym zagrożeniem dla Chin i Rosji jako państw niedemokratycznych, jako państw autorytarnych, a nawet już totalitarnych. Ja już zaczynam też się zastanawiać, czy Chiny nie są totalitarne po zjeździe partii ostatnim. I na przykład jest też taka narracja, jeśli już mówimy o Zachodzie, że Chiny kupują, czy też tą rosyjską narrację, taką antyzachodnią. Na przykład jest wytłumaczenie, Chińczycy też tak grają na wbijanie klina pomiędzy Stany Zjednoczone, na przykład Unię Europejską. W chińskim oficjalnym dyskursie jest taki przekaz, że sankcje na Rosję to jest głównie sprawka Stanów Zjednoczonych, że Unia Europejska nakłada te sankcje na Rosję pod wpływem Stanów Zjednoczonych, dlatego że sankcje są tak naprawdę bardzo korzystne dla Stanów Zjednoczonych. Dlaczego? Ponieważ dwa sektory na tym zyskują. Zyskuje na tym sektor zbrojeniowy, ponieważ Amerykanie dostarczają broń na Ukrainę i dostarczają broń, czy sprzedają broń państwom NATO, europejskim państwom NATO w wschodniej flance, bo się my tutaj boimy oczywiście Rosji, więc na tym zarabiają Stany Zjednoczone, a drugi sektor to sektor energetyczny. Wprowadziliśmy sankcje na Rosję, mamy problem z surowcami energetycznymi, z energią i Stany Zjednoczone mają, prawda, tutaj LNG i nam będą dostarczać i będą na tym zarabiać. Oczywiście ten gaz będzie droższy niż ten, który mamy z Rosji. I też jest taki przekaz, Unia Europejska, zobacz, działasz pod wpływem presji Stanów Zjednoczonych, a to jest dla ciebie niedobre. Dlaczego? No bo masz wysokie ceny energii, masz uchodźców z Ukrainy, jest problem żywnościowy, więc ten taki antyamerykański, antyzachodni, ale głównie antyamerykański przekaz absolutnie się Chińczykom podoba i tutaj można powiedzieć, że idą ręka w rękę z Rosją, jeśli chodzi o ten taki antyamerykański przekaz.
To jeszcze pytanie trochę doprecyzowujące to, co pani mówiła wcześniej, to znaczy jak Chińczycy sprzedają ten swój przekaz do nas, to znaczy za pośrednictwem jakich mediów? Czy też są może media skierowane do Polaków, które właśnie ten przekaz duplikują?
To znaczy ja, jak już wspomniałam, ja głównie patrzę na to, co mówią oficjalne, nie, a nie jak wyglądają tutaj media też, które Chińczycy na zewnątrz, których na zewnątrz używają.
Ale są na przykład, jest na przykład polska wersja, prawda, oficjalnych chińskich mediów.
Znaczy jest polska wersja Chińskiego Radia Międzynarodowego. To jest strona, znaczy to jest głównie strona internetowa. Ja przyznam się szczerze, że nie śledzę, natomiast nie wydaje mi się, żeby na przykład, jeśli chodzi na przykład o Polskę, były tam jakieś treści, które są stricte na Polskę przeznaczone. Wydaje mi się, że nie jesteśmy aż tak znaczący, żeby Chińczycy jakoś to na nas profilowali. Natomiast jeśli mogę, jeszcze takie polskie wątki, ewentualnie taka powiedzmy dezinformacja bardziej na użytek, no zewnętrzny, ale wewnętrzny chyba też, tak może o Polsce. W momencie, kiedy Rosjanie zaatakowali Ukrainę jakieś kilka tygodni później, kiedy już było wiadomo, że będziemy się odcinać jako Europa od rosyjskich surowców energetycznych, pojawiały się w chińskiej prasie informacje, że my tutaj po prostu marzniemy, że jest zimno, że w Polsce jest bardzo zimno, że też były też takie dezinformacyjne, nie wiem, to być może też powielane z Rosji, tego nie wiem, bo Rosji nie śledzę, że prezydent Zełenski do Polski uciekł. Natomiast ostatnio To jest takie dość znamienne, to troszkę tak inaczej odpowiadając na Pana pytanie o też dezinformację. Otóż ostatnio Chińczycy się dość uaktywnili, jeśli chodzi o takie spotkania internetowe z chińskimi ekspertami. To jest takie, mam wrażenie, trochę zmiana opakowania chińskiej dyplomacji, ponieważ od szczytu na Bali w G20, ja to nazywam, że jest taka dyplomacja uśmiechów Xi Jinpinga i też wszyscy wpadają w tą pułapkę, że to Chińczycy nagle się zmieniają i potępiają Putina. Ale już wracając do tego, co chciałam powiedzieć, otóż panuje taki wśród dziennikarzy chińskich, ale też ekspertów przekonanie, że w Europie po prostu siedzimy i marzniemy, że nie ma tych surowców energetycznych od Rosji, marzniemy. I co Chińczycy mówią, to jest, mnie to trochę śmieszy, ale naprawdę tak eksperci naprawdę o tym mówią w czasie spotkań zoomowych. A także mówił o tym, wspominał w czasie konferencji prasowej, jak Charles Michel był w Pekinie, dziennikarz chińskich mediów zadając mu pytanie. Chińczycy mówią, że nas wspierają w tej trudnej sytuacji, ponieważ wysyłają do nas koce elektryczne. Że gdyby to, nie wiem, czy mam wrażenie, że też oni sami zaczynają wierzyć, że my w tej Europie naprawdę jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, strasznie marzniemy i że muszą nam Chińczycy pomagać. Więc taki też rodzaj, że tak powiem, dezinformacji się pojawia. Natomiast jeśli chodzi o taki przekaz skierowany powiedzmy na Polskę, nie wydaje mi się, żeby Chińczycy jakoś specjalnie tutaj siedzieli, wymyślali jakąś dezinformację do nas skierowaną. To jest taka ogólna informacja o tym, że Chińczycy mówią, że to jest ukraiński kryzys, ukraiński problem, nie mówią o wojnie, że Zachód jest odpowiedzialny. Natomiast jak już mówię, śledzę głównie tą narrację oficjalną, a nie przekazy medialne, tak już powiedzmy też media społecznościowe chińskie. To tego nie śledzę, więc na to pytanie tak konkretnie jestem w stanie odpowiedzieć.
Po 24 lutego widziałem takie materiały, reportaże, także kontaktowały się ze mną tajwańskie media, o dziwo, właśnie z pytaniem o to, jak wygląda ta wojna, ponieważ na Tajwanie też pojawiły się obawy, że w tym momencie Chiny zaatakują. Czyli rozumiem, że tutaj Tajwańczycy budowali jakieś analogie dotyczące swojej sytuacji i tego konfliktu, z którym mamy do czynienia tutaj. Czy to samo się dzieje z drugiej strony? Czyli czy strona chińska też stara się tutaj upodobnić ten konflikt trochę do tego, co się dzieje wokół Tajwanu?
Znaczy oficjalnie Chińczycy mówią, że nie można porównywać ukraińskiego kryzysu, mówiąc po chińskimi słowami, do sytuacji na Tajwanie. Oni to zupełnie rozgraniczają też, żeby nie budować jakiejś analogii, więc to jest taki oficjalny przekaz. Natomiast ja mam wrażenie, że jeśli chodzi o stronę chińską, a również stronę, również o Tajwan, to rosyjska agresja na Ukrainę jest pewną lekcją dla obu stron, a to znaczy i dla Chińczyków, i dla Tajwańczyków. O ile dla Tajwańczyków, no Tajwan jest demokratycznym państwem, więc otwartym, więc wiadomo mniej więcej, jak oni na to patrzą, jakie mogą wyciągać wnioski, to znaczy oni przez sam fakt, że Chiny popierają Rosję, i to, że ta wojna w ogóle się wydarzyła, co się wydawało przed 24 lutego, pomimo tego, że Amerykanie mówili, że ta wojna prawdopodobnie będzie miała miejsce, że jednak wszystkim się wydawało to tak do końca niemożliwe, że to będzie taka pełnoskalowa wojna. A więc Tajwańczycy zdają sobie sprawę, że muszą się przygotowywać do ewentualnego ataku chińskiego. Ja nie mówię, że oni wierzą, że ten atak nastąpi, że nastąpi w ogóle, bądź nastąpi niedługo, ale po prostu widząc to, że Rosja zaatakowała Ukrainę, są świadomi, że muszą się do takiej ewentualności przygotować i to na Tajwanie widać, to znaczy próbują wyciągać wnioski z takiego przygotowania społeczeństwa do wojny, są wydawane broszury, jak należy się zachować na wypadek ataku, więc jak gdyby to jest taka powiedzmy lekcja, którą wyciągają Tajwańczycy. I co jeszcze tak troszkę może na marginesie, Tajwan bardzo dużo wysyła pomocy humanitarnej na Ukrainę. Często też przez Polskę, wielokrotnie więcej niż Chińczycy. Chińczycy wysłali jakieś takie śladowe ilości, co jest w ogóle też znamienne, że Chińczycy Ukraińcom tak naprawdę nie pomagają humanitarnie. Natomiast jeśli chodzi o Chiny, tutaj mam większy problem, bo tak naprawdę nie wiemy, co siedzi w głowie Xi Jinpinga, natomiast ja mam takie wrażenie, że po prostu Chińczycy też powód, dla którego Chińczycy Rosję wspierają od początku, te powody się trochę zmieniają. Ten główny powód antyamerykański, antyzachodniość to jest jak gdyby niezmienne, natomiast mam wrażenie, że troszeczkę się te powody takie mniejsze zmieniają. Otóż dla Chińczyków fakt, że Rosja najechała Ukrainę na samym początku, kiedy też pewnie Chińczycy wierzyli, że szybko ta tak zwana operacja wojskowa się odbędzie, to był pewien test dla Zachodu. To znaczy Chińczycy popierali też w Rosję w tym sensie, że chcieli zobaczyć, jak Zachód zareaguje na tą wojnę, na ten atak. Mieli nadzieję na osłabienie Zachodu, mieli nadzieję na to, że Rosja zrobi, że tak powiem, brudną robotę, a Chińczycy po prostu będą mogli wyciągnąć lekcje, będą się mogli lepiej przygotować na ewentualny konflikt, zdając sobie sprawę, że dla Stanów Zjednoczonych to jednak Chiny są największym wyzwaniem czy zagrożeniem, będzie ewentualnie kupić sobie czas. I że w tej pierwszej fazie Chińczycy bardziej zwracali uwagę na coś, co można powiedzieć, na odstraszanie. To znaczy na takie odstraszanie w moim rozumieniu jest takie bardziej aktywne. Teraz Chińczycy, kiedy widzą, że Rosji nie idzie, mówiąc kolokwialnie, że Zachód jest zjednoczony, że nałożył sankcje, że się od tej Rosji odcina i że to nie tylko Zachód, w sensie Stany Zjednoczone, Unia Europejska, ale również państwa z Indo-Pacyfiku, Japonia, Korea, Australia, i że teraz Chiny są troszkę nastawione na takie budowanie odporności, to znaczy widzą, że powstał ten taki, powiedzmy, blok antyrosyjsko-chiński, antyautorytarny, on jest cały czas trwały, jest jedność, ja wiem, że ta jedność nie do końca może tak stuprocentowa, ale jednak jest i teraz Chiny dążą do tego, żeby nie upadła Rosja. Bo wtedy jak upadnie Rosja, to oni jak gdyby zostaną bez swojego głównego sojusznika, jeśli chodzi o ten autorytaryzm czy totalitaryzm. I też widzą, jak ten Tajwan, że tak powiem, rośnie na arenie międzynarodowej przez to, że jest demokratyczny, że pomaga, że on już rósł, że tak powiem, status Tajwanu, że tak powiem, międzynarodowo rósł już od początku pandemii. Więc natomiast co siedzi w głowie Xi Jinpinga, w sensie czy on wyciągnął wnioski, że trzeba nie atakować Tajwanu, bo widzi, co się dzieje z Rosją, albo właśnie może atakować Tajwan, bo teraz Tajwan jest nieprzygotowany do wojny, to nie wiem. Natomiast na pewno Chińczycy jakieś wnioski wyciągają. Oczywiście wydaje mi się, że nie są gotowi do ataku teraz, więc ten atak pewnie nie nastąpi teraz. Też to byłby ogromny problem dla Chińczyków, ponieważ i Chiny, i Tajwan są od siebie uzależnione ekonomicznie. Natomiast na pewno jakiś proces analizy i wniosków z wojny na Ukrainie, a z ataku rosyjskiego na Ukrainę w Pekinie jest robiony. Znaczy ta analiza jest cały czas pewnie uaktualniana, ale bardzo ciężko jest powiedzieć, w którą stronę się przechyla szala. Ja bym jednak, znaczy na dzisiaj uważam, że raczej, znaczy mam też taką nadzieję, że Xi Jinping jest bardziej racjonalny i ma większy kontakt z rzeczywistością niż Putin, i że ten atak na pewno pełnoskalowy nie jest planowany w najbliższym czasie.
Tutaj tylko można się przyłączyć do tej nadziei. Justyna Szczudlik, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Przypominam, że mój podcast powstaje dzięki Państwa wsparciu na Zrzutce i Patronite dla moich patronów. Na tym ostatnim mam też kody dostępu do mojego podcastu Zrozumieć Wschód, który przygotowuję dla OpenFM, a w którym opowiadam, jaką drogę w ciągu ostatnich 30 lat pokonały państwa byłego Związku Radzieckiego. Wystarczy napisać do mnie na Patronite czy profilu Po prostu Wschód na Facebooku albo Instagramie. Z przyjemnością przekażę. Do usłyszenia, żegna się Piotr Pogorzelski.